Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Olimpia Tomczyk-Iwko, lubuski koordynator Kukiz 15. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, Zielona Góro.
No i dodajmy kandydat na kandydata na prezydenta Zielonej Góry, bo jeszcze kampanii nie ma, ale już wiemy, że będzie start.
No tak, no wyciekła informacja, już dementować nie będziemy, bo tu już raczej za bliżej niż dalej, więc nie ma sensu dementować. No faktycznie tak, powalczę.
To może zacznijmy od wielkiej polityki, bo trwa przeciąganie liny w sprawie Sądu Najwyższego, a Kukiz 15 wystartował z pomysłem, aby posłowie przechodzili w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia, a ta prezentacja, ta propozycja ma być również reformą Sejmu, bo ponoć wymaga takie same reformy jak Sąd Najwyższy.
No właśnie, czyż to nie wspaniały pomysł i taki naprawdę prorządowy, bo po linii rządowej idziemy totalnie, więc ja uważam, że to jest świetny pomysł. Ja uważam, że tutaj te wyjątki powinny być brane tylko pod uwagę, jeżeli dany poseł czy też senator w trakcie kadencji kończy 65 rok życia, to wtedy generalnie powinien składać wniosek o możliwość przedłużenia tej kadencji, ale ja myślę, że to nam w końcu przewietrzy Sejm, sprawi, że rząd nie będzie już tak skostniały. Może zrobić tylko dużo dobrego. Jeżeli sędziowie nie mogą orzekać po 65 roku życia, to czy posłowie i senatorowie powinni po 65 roku życia tworzyć prawo? No też nie. Idziemy właściwie jednym ciągiem myślowym.
No ale na polityków to właściwie pośrednio lub bezpośrednio mają wpływ też obywatele, czyli mogą ich wybierać sędziów. No niekoniecznie. I może
no
to jest...
Tak, ale
może
jednak,
to ma iść w tą stronę.
Jednak w obecnej ordynacji wyborczej to nie do końca tak wygląda, bo jeżeli mielibyśmy JOW-y, do czynienia z JOW-ami, jednomandatowymi okręgami wyborczymi, to oczywiście wtedy mówimy z pełną odpowiedzialnością, że to są w pełni demokratyczne wybory i wtedy mieszkańcy danych okręgów mają realny wpływ na to, kogo wybierają. A teraz no niestety tak nie jest, bo na listach partyjnych, na jedynkach, dwójkach, na tych listach, na miejscach biorących są ci najwierniejsi szefowi partyjnemu. To proste.
No dobrze, ale
brutalna rzeczywistość.
Czy to nie jest takie właściwie taki kuksaniec trochę w stronę rządzących, żeby może trochę osłabić ten ich przekaz, że oni chcą przewietrzyć sądy? To jest może jedyny sposób, jaki można to zrobić.
Ja jestem generalnie za tym przewietrzeniem sądów i uważamy, że to jest dobry pomysł i idziemy o krok dalej. Uważamy, że też dobrym pomysłem będzie przewietrzenie osób, które powinny być już na emeryturze, no bo nie oszukujmy się, posłowie
obecnej kadencji... Ale to są często osoby doświadczone, które mają wiele lat.
No dobrze, cztery kadencje za sobą. No czy to nie jest za długo? Czy chodzi o to w życiu, żeby być zawodowym politykiem? Zawodowi politycy bardzo często są oderwani od rzeczywistości. To jest smutne. Jeżeli będziemy wprowadzać nową krew, jeżeli będziemy wprowadzać przedsiębiorców, ludzi z różnych branż, to dopiero będziemy mieć pełne spektrum tego, co można w kraju zrobić. Ponieważ właśnie ci zawodowi politycy są oderwani totalnie od rzeczywistości.
Dobrze, zostawmy temat krajowy. Przejdźmy na temat bardziej lokalne. Sprawa z zielonogórskich zakładów usług miejskich. Jak pani skomentowałaby tą sprawę, która pojawia się już w wątkach? Prokuratura prowadzi osobną sprawę dotyczącą mobbingu, nieprawidłowości w spółce. No i osobna w sprawie śmierci głównej księgowej tegoż zakładu. No i mówi się, wczoraj gościłem panią Bożenę Pierzgalską, która wspominała również o takich różnych ruchach tego zakładu w kierunku tego, aby w jakiś sposób też zagwarantować na przykład pensję dla prezesów. Czy tam powinna wkroczyć chociażby komisja rewizyjna Rady Miasta w tej sprawie?
Ja powiem więcej. My już od jakiegoś czasu mówimy, że potrzebny jest audyt zarówno w Urzędzie Miasta, jak i we wszystkich spółkach podległych magistratowi. Ewidentnie co chwilę tutaj trochę czarny humor zastosuje. Wypadają jakieś trupy z szafy i dopóki nie nastąpi ten audyt, dopóki on nie zostanie przeprowadzony, to co jakiś czas będziemy się borykać z tymi samymi problemami. Proszę zwrócić uwagę, że w sumie problem właściwie ciągnie się od 2009 roku, bo jeżeli sięgniemy pamięcią do bodajże kwietnia 2009 roku, to już wtedy na sesji Rady Miasta główna księgowa miejskiej spółki ogłosiła, że obecny, znaczy ówczesny prezes prowadzi kreatywną księgowość. Tam były dość duże niezgodności finansowe, więc to nie jest nic nowego. Bilans głównej księgowej i prezesa spółki znacznie się różniły.
Ten, który był prezentowany przez prezesa na Radzie Miasta, żeby radnym wytłumaczyć, jak działa spółka.
Dokładnie tak, więc były tam duże niedociągnięcia, duże różnice, więc te nieprawidłowości finansowe to jest nic nowego. 9 lat temu mieliśmy do czynienia z tym samym krętactwem, z którym mamy do czynienia dzisiaj. I niestety dzisiaj to się tragicznie kończy, bo się kończy śmiercią księgowej, również księgowej tego samego ZUM-u. Ale co mnie niepokoi? Niepokoi mnie to, że co prawda no, prokuratura prowadzi śledztwa. Jedno śledztwo właśnie w Świebodzinie, drugie w Zielonej Górze. W Zielonej Górze dotyczące tych nieprawidłowości. To jednak prokuratura tutaj powiedziała, że stawia najpierw na przesłuchania świadków, a nie zabezpiecza dokumentów. Tłumacząc się tym, że no, dokumenty przecież po czasie nie stracą na wartości. No tak, nie stracą na wartości, ale czy nie zginą?
Mogą zginąć, mogą zostać...
Może się zdarzyć wszystko, dokładnie, więc... Więc tak naprawdę
ale
w ogóle...
Ale to są domniemania.
No właśnie, no tak, oczywiście, to są domniemania, ale ta sprawa też nam przypomina o pani Stanisławie Furmanowicz, która toczy walkę do dzisiaj z magistratem. Pani Stanisławo, prosimy trzymać się dzielnie, jesteśmy z panią. No, dużo jest do zrobienia w mieście, naprawdę.
Czy pani jest sugeruje, że prokuratura audyt. Może mieć jakieś związki z, nie wiem, chociażby osobami związanymi z otoczeniem prezydenta czy spółki?
No sugerować tego nie mogę, ale no nie wygląda to różowo. Nie wygląda to różowo, zresztą sama reakcja naszego prezydenta no nie jest adekwatna, ponieważ gospodarz miasta powinien z podniesionym czołem podchodzić do tych trudnych tematów, a tutaj ewidentnie mamy unikanie tych trudnych tematów, kluczenie, nieodpowiadanie na pytania. No nie wygląda to dobrze.
No, czekamy w takim razie na kolejne sprawy, które wyjaśniać będzie prokuratura i czy to się rozwinie, czy zostanie może zdementowane. Dowiemy się pewnie w późniejszym czasie. No, a wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy. Czy to dobry moment na ogłoszenie, kiedy ludzie są wszyscy w takim wakacyjnym nastroju, może na urlopach i może ta informacja nie przebije się za bardzo, że będziemy mieli pierwszą kandydatkę wśród kandydatów.
Proszę zauważyć, że my się jeszcze nie ogłosiliśmy. Oficjalna konferencja jest wciąż przed nami. Po prostu był wyciek w prasie i my tego wycieku nie zdementowaliśmy, no bo faktycznie już takie decyzje zapadły, ale to ta oficjalna konferencja jest wciąż przed nami. My cały czas czekaliśmy na ogłoszenie przez premiera terminu wyborów. Wiemy, że mamy możliwość 3 dat, znaczy no nie my, tylko my wszyscy, tak, że są możliwe 3 daty wyborów i tą główną konferencję, oficjalną konferencję zrobimy raczej po tym ogłoszeniu, bo chcemy, żeby to było wszystko zgodnie z prawem, po prostu, ponieważ wcześniejsza kampania wyborcza jest zwyczajnym łamaniem prawa.
Mamy 4 na razie kandydatów. 1 w domyśle, bo prezydent Kubicki jeszcze też nie ogłosił, ale wszyscy raczej i wycieki prasowe też już podają, że to będzie raczej pewna kandydatura. No i nie wiemy, czy ruch miejski przypadkiem również nie wystawi, czy ruchy miejskie nie wystawią jakiejś kobiety. No ale jak pani czuje się jako kobieta w tym gronie męskim? Czy będzie łatwo jak gdyby rozmawiać i debatować z tą grupą, która jednak no i ma ugruntowane też pozycje, bo właściwie kandydaci są dość mocno znani. Od długiego czasu pani jest taką może trochę świeżą osobą, jeśli chodzi o lokalną politykę.
No właśnie, mamy do czynienia z układem zielonogórskim, który należy przewietrzyć, bo w mieście potrzeba uczciwości, jawności, otwartości w działaniach gospodarza. Może tylko tyle, ale i aż tyle, więc ewidentna jest potrzebna zmiana. Ewidentnie jest potrzebna zmiana na stanowisku prezydenta miasta. Co za dużo, to po prostu niezdrowo, tak? To się przejadło. Obecny prezydent zrobił sobie z naszej Zielonej Góry swoje własne księstwo i właściwie zarządza nim, jak mu się podoba. Nie ma do niego dostępu, nie ma komunikacji totalnie z nim, więc to wszystko trzeba zmienić. Mieszkańcy muszą współuczestniczyć w tym zarządzaniu miastem, muszą mieć wpływ na to, co się dzieje w ich własnym mieście. To jest proste. A czy się nie obawiam? Nie, nie obawiam się absolutnie. Właśnie to są ci wszyscy kandydaci są przykładem z skostniałych struktur. Wszyscy na dyrektorskich posadach są z nadań partyjnych. Więc my z tym walczymy, tak? My chcemy, żeby w naszym mieście nie miało znaczenia, czy jest się w jakiejś partii, jakie się ma poglądy polityczne, czy też światopogląd. To nie ma żadnego znaczenia. Musimy walczyć o dobro mieszkańców i o dobro miasta. To jest najważniejsze.
Politolog z wykształcenia, przedsiębiorca z zawodu, instruktorka fitness, producent, sprzedawca piwa.
Tak jest.
Teraz prezydent, czy właściwie kandydata na prezydenta. Czy nie ma pani wrażenia, że to takie trochę może brak zdecydowania się na coś w swoim życiu, czy bardziej
nie,
człowiek
absolutnie.
Renesansu?
Absolutnie nie. To jest doświadczenie życiowe. I ja widzę, że wielu politykom tego doświadczenia życiowego po prostu brakuje. Dostają ciepłe posadki i opowiadają o swoim profesjonalizmie. No to są bzdury, po prostu to są bzdury, bo trzeba doświadczyć wielu aspektów życia i to jest właśnie cenne doświadczenie biznesowe w zarządzaniu miastem. Jak najbardziej, może tylko i wyłącznie pomóc.
A czy Kukiz 15 będzie w stanie nazbierać 35 osób na listy, bo rozpoznawalnie jest kilku właściwie kukizowców, tak to nazwijmy, w Zielonej Górze. No a trzeba nazbierać właśnie ileś osób, aby móc
wystartować. No to pana zaskoczę, bo mamy już większość tych 35 osób i są to dosyć znane osoby ze świata nauki, ze świata biznesu, ze świata kultury, więc jest naprawdę bardzo pozytywnie. A tak naprawdę w innych partiach też mamy frontmenów. Frontmeni tylko się wypowiadają w mediach. Ta cała reszta jest jakimś tam tłem, więc jakby to jest naturalne. No nie każdy też chce chodzić do mediów, nie każdy chce się pokazywać. Ale faktycznie mamy już 3/4 osób na listach.
Czym różniłaby się Zielona Góra rządzona przez Kukiz od Zielonej Góry rządzonej przez Janusza Kubickiego?
Oj, no różniłaby się bardzo dużo. To naprawdę można całą rozprawkę na ten temat napisać.
Takie główne, ważne rzeczy, które mogą zadowolić mieszkańców i powiedzą tak, to dobry
to
pomysł.
To jest to. To tak jak powtarzamy, tą bazą do zmian jest wprowadzenie 3 prostych filarów. Jawności, otwartości i transparentności. Uczciwości, tak? Ponieważ w oparciu o te filary można prawidłowo zarządzać miastem. To może być otwarte na mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy mogą brać udział w konkursach na stanowiska urzędnicze. Jeżeli tylko mają, oczywiście, tylko że nie mają szans żadnych, żeby konkursy wygrać, bo tylko ludzie z nadań partyjnych teraz zarządzają, są na ciepłych posadkach. Proszę zwrócić uwagę, że tak dokładnie teraz to wygląda. Więc nie ma tej otwartości, nie ma jawności, nie ma uczciwości. Wszystko jest skostniałe. No a trzeba zadbać oczywiście o rodziny z dziećmi, trzeba zadbać o seniorów, o młodych.
Jak konkretnie?
A no to mamy cały program. Zresztą niedawno wizja naszego miasta okazała się na łamach Moja Zielona Góra. Tutaj mi zabraknie niestety czasu, bo bardzo chętnie bym o tym opowiedziała, ale stawiamy przede wszystkim na rozwój. My chcemy, żeby już za 10 lat, czyli w 2028 roku, nasza Zielona Góra liczyła 200 tysięcy osób. Wiemy jak to zrobić, wiemy jak zachęcić ludzi do przyjazdu tutaj, do osiedlenia się, do założenia rodzin. Więc to jest tylko początek.
I z tym konkretem zostańmy. Pewnie więcej będziemy dowiadywać się już w kampanii wyborczej. Bardzo serdecznie dziękuję pani za wizytę. Olimpia Tomczyk, Iw Kolubuski, koordynator Kukiz 15, był moim państwa gościem.
Dziękuję serdecznie.